Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałgo, a w poniedziałkowy poranek jest z nami Piotr Piłowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Serdeczne pozdrowienia z nadmorza, które mam nadzieję za chwilę skuje się lodem. Oby.
No właśnie, mroźna pogoda, trzaskający mróz za oknem może nie zachęca do podróży na rowerze, natomiast rok 2024, który rozpoczął się kilka dni temu, jest okrzyknięty rokiem rowerowym na Pomorzu Zachodnim, a to będzie się wiązało z szeregiem inicjatyw rowerowych, budową nowej infrastruktury, kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych. Jak to dziś wygląda na Pomorzu Zachodnim?
No, Pomorze Zachodnie od wielu lat jest liderem w tego typu inwestycjach. Ja przypomnę, że chyba możemy dzisiaj mówić o tym, że Pomorze Zachodnie to tak naprawdę, jeżeli chodzi o Polskę i tą część Europy, to tak naprawdę rowerowa stolica, przynajmniej Polski. Może jeszcze nie Europy, ale idziemy w dobrym kierunku, bo te inwestycje, które są czynione od paru lat, głównie ze wsparciem funduszy unijnych, to są jedne z największych tego typu inwestycji w całej Europie, realizowanych przez samorząd, dodajmy. Przypomnę, że samorząd sobie postawił parę lat temu, samorząd województwa, bardzo ambitny cel. Tym celem jest tam chyba ponad 1300 kilometrów ścieżek rowerowych, które będą przecinały nasze Pomorze Zachodnie we wszystkich kierunkach. Dzisiaj tych ścieżek rowerowych pewnie gdzieś mamy około 700 kilometrów, czyli trochę jeszcze brakuje, aby osiągnąć ten cel, no ale widać tutaj determinację władz samorządowych, głównie województwa, i widać, że jest to konik pana marszałka. No i stąd te wyjątkowe trasy, po których można rzeczywiście te województwo przejechać z lewej do prawej, z prawej do lewej, z góry na dół i tak dalej, i tak dalej.
Ta infrastruktura rowerowa ma przede wszystkim służyć mieszkańcom Pomorza Zachodniego, ale ma też ambitny cel przyciągania turystów rowerowych i miłośników dwóch kółek, bo coraz częściej powstają w takich miejscowościach wypożyczalnie rowerów, nie ma z tym żadnego problemu, już nie trzeba jechać przez pół Polski z rowerem na dachu, można go sobie wypożyczyć na miejscu. Czy w ślad za tym idą pieniądze, które generuje taka turystyka rowerowa do budżetów samorządów?
Ale oczywiście, są to olbrzymie pieniądze. Ja przypomnę, że Pomorze Zachodnie ma tutaj niewątpliwie olbrzymi atut. Jest wręcz stworzony do tego, żeby żyć z takiej turystyki, także przez to, że jest to region transgraniczny. Tylko w Świnoujściu, to są dane, które słyszałem dosłownie parę dni temu, na tych punktach pomiaru ruchu rowerowego, bo nasze województwo, realizując te projekty, podchodzi do tego bardzo profesjonalnie, więc mamy bardzo dobre statystyki oparte, tworzone w oparciu o nowoczesne urządzenia pomiarowe. Przekroczyło granicę rowerami ponad 700 tysięcy osób. No inaczej, 700 tysięcy razy przekroczono tą granicę. I to uzmysławia, jaki to jest wielki biznes, tak? Bo mówimy o osobach, które tymi rowerami wjeżdżają do naszych miast, miasteczek, bardzo często do bardzo małych miasteczek, gdzie gdyby nie ścieżka rowerowa, to ten turysta bardzo prawdopodobny w ogóle by się nie pojawił. Te osoby, ci rowerzyści, korzystają z wypożyczalni rowerów, korzystają z punktów napraw rowerów, z restauracji, z atrakcji turystycznej. To jest olbrzymi silnik, motor turystycznego rozwoju gospodarki turystycznej w naszym regionie, w całej Polsce, i trudno tutaj znaleźć tak konsekwentnie rozwijaną branżę, typ turystyki, jak ta turystyka rowerowa w naszym regionie.
Zmieńmy teraz temat, chociaż ja chciałem jeszcze zapytać o to, jak pan podróżuje po Europie, bo wiem, że podgląda pan infrastrukturę turystyczną w różnych krajach europejskich. Jak to wygląda Polska i Pomorze Zachodnie w kwestii turystyki rowerowej, patrząc na inne kraje?
No my tu jesteśmy o tyle dobrym wzorcem, że naprawdę te ścieżki rowerowe i te infrastruktura rowerowa jest na bardzo wysokim poziomie, więc może... O, przepraszam, bo właśnie kot przyszedł.
Tak, słyszymy tego kota.
Tak. Za bardzo nie odbiegamy, jeżeli chodzi o jakość tej infrastruktury. Ona jest nowoczesna, bo ona powstała przecież tak naprawdę w ostatnich latach, więc jej standard jest bardzo wysoki. Natomiast, no nie ukrywajmy, natężenie zwężenie tych szlaków w Europie, no, nie mówiąc już o Holandii czy o Belgii, jest o wiele większe. A teraz powtórzę, my się nie mamy czym wstydzić tak naprawdę, bo ta innowacyjność, już tam nie będę mówił o tych nieprawdopodobnych widokach i trasach, które wiodą na przykład, nie wiem, przez były most kolejowy w Siekierkach, czy przez bagna gdzieś tam w okolicach Kołobrzegu, powodują, że mamy szansę naprawdę, aby być rowerową stolicą nie tylko Polski, ale także Europy.
Zmienimy temat teraz. Przenieśmy się do Świnoujścia i porozmawiajmy o problemach. Problemach z dostępem do zabytków. Dwóch największych, Fortu Gerharda oraz największej w Europie ceglanej latarni morskiej. Ten dostęp cały czas jest zamknięty. Wiem, że w ubiegłym tygodniu spotkał się pan z wojewodą zachodniopomorskim, panem Adamem Rudawskim. Jest jakieś światełko nadziei na to, że ta droga zostanie otwarta, albo w jakikolwiek inny sposób turyści będą mogli w tym roku korzystać z tych atrakcji, tak jak to się działo przez ostatnie dziesięciolecia?
Mówiąc szczerze, pan wojewoda trochę nas, no, słowo uspokoił, może tu jest trochę na wyrost, ale wtknął nas znowu nadzieję na to, że za chwilę wszystko wróci do normalności. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o tą latarnię morską w Świnoujściu, to to jest nie tylko największa w Europie, ale i na świecie. No i to jest rzeczywiście jeden z największych kolejnych motorów turystycznych w naszym regionie, bo to nawet 120-130 tysięcy turystów w tych latach dobrych, nazwijmy to, takich sytych. Wydawało nam się, że po otwarciu tunelu ten rekord w tym minionym 2023 roku zostanie pobity i został pobity, tyle tylko, że nie w taki sposób, jakbyśmy oczekiwali, bo przypomnę, że w zeszłym roku tą latarnię morską odwiedziło trochę ponad 20 tysięcy turystów, czyli o 80 parę procent mniej niż w latach ubiegłych. Rozmowa z panem wojewodą była bardzo merytoryczna. Pan wojewoda jest osobą, mam nadzieję, zdeterminowaną, aby ten problem rozwiązać. Liczmy na to, że strefa przestanie istnieć, bo wielokrotnie pokazywaliśmy, że ona, mówiąc wprost, nie ma tak naprawdę racji bytu. Ewentualnie, że w trosce oczywiście o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa zostanie w taki sposób zmodyfikowana, że będzie można do tych atrakcji naszych dojechać. Nie ukrywam też, że ta determinacja z naszej strony z miesiąca na miesiąc jest coraz większa, bo 13 stycznia, czyli za chwilę, minie, no, będziemy obchodzić Świnoujściu niechlubną 10. miesięcznicę, gdy te atrakcje turystyczne są zamknięte, a tak jak pan redaktor chyba już zauważył, za chwilę te atrakcje, mówiąc wprost, przestaną po prostu istnieć, jeżeli nie zostaną do nich uruchomione jakieś drogi dojazdu.
Bo jeszcze rok temu turyści, ci, którzy przyjeżdżali na ferie zimowe, mogli wejść na latarnię morską. W tym roku już nie będą mogli wejść od tej strony lądowej. A jak to funkcjonuje? Bo wiem, że w wakacje pływał statek. Teraz jest zima. Ten statek kursuje cały czas?
Nie. Ten statek od kilku dni całkowicie już nie kursuje. Ma przerwę techniczną. Ta przerwa będzie trwała przynajmniej do początku lutego. Mamy nadzieję, że tylko do początku lutego. Chociaż tak naprawdę liczymy na to, że na początku lutego otworzy się jakaś droga dojazdowa do tych naszych atrakcji. Ja przypomnę, że tak jak z turystyką rowerową, ta sezonowość tych obiektów z roku na rok była coraz mniejsza. To znaczy coraz więcej turystów odwiedzało te obiekty także wiosną, jesienią i zimą, bo to są produkty turystyczne, które świadczą atrakcyjności nie tylko samego miasta, nie tylko wysp, ale tak naprawdę całego regionu, śmiem twierdzić, że tak naprawdę całej Polski. I one są niezbędne, aby ci turyści do nas przyjeżdżali, bo oni przyjeżdżają po przygodę. Hotel to jest tylko i wyłącznie narzędzie po to, aby tą przygodę przeżyć, więc zamykanie tego typu miejsc, no, z rozwojem turystyki oczywiście nie ma nic wspólnego. Stąd nadzieja, że wszystkie środowiska, którym zależy na rozwoju gospodarczym naszego Pomorza Zachodniego, będą nas wspierały i za chwilę ten problem, taką mamy nadzieję, zostanie rozwiązana, my wrócimy do normalności.
Tak sobie myślę głośno, że są samorządy w Polsce, które chciałyby mieć latarnię morską, taką jak ta w Świnoujściu albo Fort Gerharda, i mogłyby chętnie powalczyć o... No, gdyby istniał taki wielki, wielki samochód, na którym można by było załadować te atrakcje i przewieźć w inne miejsce.
Były takie pomysły. One dotyczyły także Fortu Gerharda w czasach, gdy planowano taką, nazwijmy to, skrajnie napompowaną rozbudowę portu. I w Zarządzie Morskich Portów w Szczecin Świnoujście wiele lat temu byli tacy wizjonerzy, którzy chcieli tego rodzaju obiekty przenosić w inne miejsce. Zaczęli od baterii Forst, baterii leśnej. To się na szczęście skończyło bardzo szybko na papierze w postaci idei. Ja przypomnę, że to, że terminal LNG jest odsunięty od lądu, że nie jest tuż nad morzem, że jednym z powodów tego właśnie były unikatowe fortyfikacje, bo poza tym Fortem Gerharda, poza latarnią morską, jest jeszcze szlak forteczny, który tutaj blisko nas się znajduje. Jego wartość wtedy dostrzeżono i przeniesiono całą inwestycję w głąb lądu po to, aby ten szlak forteczny zachować, aby on mógł być dostępny. Mówimy o tych dwóch różnych standardach. O tych, które były przed 2015 rokiem, no i o tych, które jeszcze do niedawna funkcjonowały. Oby te stare, mówimy o szacunku do historii, mówimy o szacunku do lokalnego społeczeństwa, do samorządności, wróciły, no już wracają. My jesteśmy pełni nadziei, że za chwilę ten problem zostanie rozwiązany.
Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, był moim waszym gościem w poniedziałkowy poranek. Tylko zapytam się, rolnicy w Mecklenburg i Pomorzu Zachodnim też będą strajkować? Drogi będą zablokowane?
No, informacja sprzed chwili, mieszkańcy Świnoujścia, którzy pracują po niemieckiej stronie wyspy Uznam, a jest takich wielu, no dzisiaj chyba będą mieli przymusowe wolne. Wiemy, że jest otwarte jeszcze przejście Garz i wszystkim tym, którzy nas słuchają i którzy udają się do Niemiec, polecam, póki tamte przejście nie zablokowane, przejazd tym południowym przejściem, te północne w Albeku jest zablokowane, nie ma możliwości wjazdu na teren niemieckiej strony wyspy Uznam. Mamy nadzieję, że te protesty też za chwilę się skończy.
Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, był moim waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Do zobaczenia w Świnoujściu.